Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Studio Lwów, Wojciech Jankowski prowadzi, Karina Wysoczańska realizuje audycję i zawsze w tym momencie informuję Państwa w Warszawie i w Krakowie, jaka pogoda jest we Lwowie i do tej pory zawsze się bałem zapeszyć, bo ten maj wyjątkowo nas nie rozpieszcza, jest deszczowy, już tydzień temu mówiłem, że jest przygnębiająca atmosfera, ale dzisiaj póki co, przepraszam za rusycyzm, a tymczasem jest słońce i mam nadzieję, że tak pozostanie. Dzisiaj w lwowskiej audycji z redakcji Kuriera Galicyjskiego, jak zawsze aktualności ze Lwowa, mamy też szacownych gości, ale zaczniemy tym, co się wydarzyło w zaprzyjaźnionym ośrodku i w zaprzyjaźnionym mieście. W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyła się noc w bibliotece, ona się odbywa rokrocznie, również we Lwowie miała miejsce, ale postanowiliśmy poinformować Państwa, co było w Stanisławowie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, dyrektor Maria Osidacz.
Noc poza domem, jest to spotkanie właśnie z autorami książek dla dzieci, poznanie tej książki trochę w inny, taki kreatywny sposób, no i oczywiście spanie w śpiworach poza domem, pizza i Coca-Cola w nieograniczonych ilościach, aż póki brzuszek nie zaboli. W taki atrakcyjny sposób jest ta książka dzieciom pokazywana, duże zainteresowanie tym projektem jest. My się oczywiście cieszymy, że nigdy jeszcze się nie zdarzyło tak, że nie mielibyśmy kim wypełnić sali i uczestników do projektu właśnie Czarodziejskiej Nocy w Bibliotece.
Tak było w Stanisławowie, mówiła dyrektor Maria Osidacz, a my przenosimy się do Lwowa i powiemy teraz i przekażemy Państwu materiał, wyemitujemy z wydarzenia, któremu bardzo kibicowaliśmy i w który pewne emocje też chyba włączyliśmy, spektakl Dziewczyna i generał, spektakl o okrutnej wojnie, o wielkiej miłości, o tym, że drugi korpus Wojska Polskiego, drugi polski korpus walczył dzielnie pod Monte Cassino, w strasznym, krwawym boju brał udział i historia również Renaty Bogdańskiej, postaci, która w Polsce jest bardziej znana, a tu na Ukrainie nie do końca, ale ja już przekazuję głos z tego wydarzenia do Państwa, a potem jeszcze skomentujemy to. Dziewczyna i generał. Renata Bogdańska, Ukrainka, którą znają wszyscy Polacy, a Ukraińcy nie wiedzą o jej istnieniu, dwa dni po bitwie o Monte Cassino zaśpiewała po raz pierwszy Czerwone Maki na Monte Cassino. We Lwowie ta pieśń zabrzmiała po ukraińsku.
Jak wy możecie w tej chwili grać na fortepianie? Anna Toszic? Nie denerwuj się, Renatko, próbuję melodię, chcemy stworzyć z refrenem pieśń o Monte Cassino. Tak Renata Bogdańska wspominała ten moment, kiedy powstała ta wielka pieśń.
Wydaje mi się, że jako współcześni artyści mamy prawo sięgnąć i uczcić jubileusz.
Sławomir Gowin, twórca kabaretu Czwarta Rano.
W końcu wydarzenia artystycznego, wielkiego, jakim była prawykonanie Czerwonych Maków pod Monte Cassino. Znamy wszyscy dalsze losy tej pieśni, czasami powikłane, ale ostatecznie zawsze piękne. W związku z tym wydaje mi się, że lwowski kabaret artystyczny, pod takim szyldem występujący, właśnie artystyczny, miał niejako obowiązek przywołać i pokazać tych ludzi w dzisiejszym Lwowie, w dzisiejszej sytuacji polsko-ukraińskiej.
Kiedy śpiewałam dzisiaj Czerwone Maki,
Oksana Szulba,
chociaż po ukraińsku, nie ma znaczenia w jakim języku, ja jakby poczułam ten ból, tę stratę, że Polacy, chociaż oni nawet walczyli we Włoszech, ale walczyli o godność, cześć Polski.
Czy nie znajdziemy jeszcze tam, gdzie się spełnią
Ukrainka, tak, dочка священника, яка...
Вона була українкою, córką księdza греко-католіцького Наталія Кухар, która została polską lady, pierwszą damą Polski. Ona była piękna, kiedy patrzysz na nią, myślisz, Boże, jaka ona była cudowna, jak hollywoodzkie gwiazdy. Piękny głos, ciekawe życie.
I w niej rozkoszny głos, w niej ciekawe życie.
Tu ktoś zwrócił uwagę, że śpiewanie Czerwonych Maków po ukraińsku to trochę jak śpiewanie hymnu narodowego w Suahili. Ja zwracam uwagę, że Suahili to żywy język, prawie milion ludzi na świecie nim mówi i my jako artyści kabaretu Czwarta rano, nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby hymn, inne nasze pieśni były tłumaczone i śpiewane ze zrozumieniem, z uczuciem i z wrażliwością przez ludzi mówiących Bóg wie jakim języku. Jeśli młody artysta ukraiński, młody student z pełnym zaangażowaniem, z przekonaniem, ze łzami w oczach śpiewa po ukraińsku o krwi Polaków przelanej pod Monte Cassino, o polskich bohaterach, świadom wszystkich odniesień i konotacji, które zarówno historia Bogdańska, jak i Andersa i samej pieśni, jakie posiada, jakie zostawia po sobie w świadomości, to czy mamy się tego wstydzić, czy unikać? Języki same w sobie nie dzielą. To jest ważne, co sobie w tym języku powiemy. I żaden język sam sobie z definicji nie hańbi żadnej świętości. Przeciwnie, może tę świętość, brzydkie takie trochę handlowe słowo, promować.
Niedawno my robili koncert pro Mariana Hemara.
Niedawno robiliśmy koncert Mariana Hemara. Ja potem opowiadam znajomym, czy wiecie, że on był ze Lwowa? On robił takie wspaniałe rzeczy. My to przeżywamy, my potem opowiadamy znajomym. I tak samo jest teraz z Renatą Bogdańską.
I tak samo jak zaraz i z Renatą i Bogdańską.
W czasie spektaklu Dziewczyna i generał były wielkie emocje, prawdziwe łzy i prawdziwy śmiech. Ach, żeby to było raz na jawie, a nie w snach. Tak było w czasie tego koncertu Dziewczyna i generał, a ta postać, która była jak gdyby kluczową w tym materiale, to Iryna Jarosewicz. Tak się naprawdę nazywała, przyszła do historii jako żona generała Andersa i Irena Anders, a do historii muzyki jako Renata Bogdańska. Były wielkie emocje, tak jak już państwo usłyszeli, a muszę się przyznać, że nie wiem, co się z człowiekiem robi na starość, ale montując ten materiał płakałem i montowałem i mam nadzieję, że chociaż 10% tych emocji udało mi się przekazać w tym materiale, że te cuda techniki, zera i jedynki, które zamieniają sygnał dźwiękowy w elektroniczny, a potem znowu dekodują, również są w stanie te emocje przenieść do państwa w Warszawie i w Krakowie. Studio Lwów, mówimy o wydarzeniach, aktualnościach lwowskich. Kolejna rzecz, która się odbyła tutaj we Lwowie, to było dyktando Ja piszę, ty piszesz, my piszemy po polsku. Prezes Sergiusz Łukianenko.
Zainteresowanie językiem polskim co roku rośnie. Widzimy to po ilości uczestników dyktando. W tym roku jest szczególnie wyjątkowo duża liczba uczestników. Są to osoby ze Lwowa, Drohobycza, Czerwonogradu, Nowego Rozdowu, Jaworowa, Sądowej Wiszni, Borysławia. To jest szósta edycja dyktando ogólnoukraińskiego. My po raz trzeci jesteśmy organizatorami we Lwowie.
Dyktando prowadziła Danuta Łabęcka, skierowana do Orła Białego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą.
Treść dotyczyła wielkiej legendy Solidarności i wielkiej damy Orła Białego, Anny Walentynowicz.
Okazało się, że w ostatnich latach swojego życia odwiedzała mieszkającą na Ukrainie swoją rodzinę. Dowiedzieliśmy się, że wielka polska patriotka była Polką z wyboru, z pochodzenia zaś była Ukrainką. Kilka tygodni temu w jej rodzinnej wsi w pobliżu Równego odsłonięto tablicę pamiątkową, na której umieszczono portret Anny Walentynowicz i jej charakterystykę w języku polskim i ukraińskim.
Tekst był bardzo obszerny, był dość trudny, nie tak pod względem ortograficznym, jak pod względem interpunkcyjnym. Natomiast jeśli chodzi o poprawność ortograficzną, to pisownia wielkich liter tutaj dużą rolę zagrała. Tekst był bardzo obszerny, a uczestnicy byli też w młodszym wieku i troszeczkę nie nadążali z pisaniem, ale wszystko nam się udało. Dzielnie napisali, wszystko się zakończyło dobrze.
Tak, Byglo, tak było w czasie dyktanda. Ja piszesz, ty piszesz, my piszemy. Ja piszę, ty piszesz, my piszemy. Po polsku, które odbyło się w sobotę. Organizatorem polskim jest Fundacja Wolność i Demokracja, a miejscowym lwowskim jest organizacja Orzeł Biały. Na początku słyszeli państwo głos prezesa Sergiusza Łukia-Nenki. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To jest prawdziwa relacja z tego wydarzenia, bo w internecie można również znaleźć falsyfikat, a my przenosimy się jeszcze na chwilę do Lwowa, zostajemy we Lwowie. Ważne wydarzenie, o którym będziemy mówić. Teraz posłuchają państwo jednego z dźwięków z Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, które odbyło się w Katedrze Lwowskiej. Koncert organowy, o którym za chwilę opowie nasz gość. Anna Iwaniuszenko. Organy i katedra dają takie natchnienie, że nie można tu grać bez serca. Cudowne organy, cudownie odremontowane i w cudownym stanie.
Чудовий орган, чудово відреставрований в чудесному стані.
Ліла Нікітчук.
Тен концерт то є музика сакральна, і завжди такий репертуар, він йде до серця. І власне ми пробували ми так добитися до того серця слухача.
Edward Kutz, kierownik chóru Echo.
3 maja był koncert publiczny i to był koncert, gdzie organy zabrzmiały publicznie po raz pierwszy od iluś tam ponad, jak wszyscy mówią, ponad 100 lat. Instrument dobrze był zrobiony. Niektóre piszczałki były znalezione nie we właściwych miejscach, ale odnalezione na terenie katedry, więc instrument zagrał w swej okazałości w pełni, ponieważ zrobił je fachowiec, który ma bardzo dobrą praktykę. Głosy, które ten instrument ma, a ma niewiele głosów, są bardzo dobrze dopasowane właśnie do prezbiterium, jako instrument powiedzmy nieszporowy, instrument dla małej ilości uczestników nabożeństw w prezbiterium. A do dużych nabożeństw używano dużych organów i ten instrument w tym miejscu, na tej wysokości brzmi bardzo dobrze, zapełnia całą katedrę. To jest jego fenomen, że on tym małymi głosami zapełnia całą przestrzeń katedralną, co by się wydawało, że to jest trudne. A on z prezbiterem się przedostaje bardzo ładnie we wszystkich kierunkach. Natomiast duże organy, poprzez to, że jest wcięcie okna takie wąskie, to dźwięk leci bardzo daleko, bardzo długo, sufitem i my słyszymy dopiero już jakby echo pełnej okazałości instrumentu, a w prezbiterium to już tych procent o wiele, wiele mniej słyszymy. Natomiast kiedy stoimy w środku katedry, to organy Śliwińskiego duże brzmią bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A małe organki dają radę. Wszędzie, gdzie byś nie stał, słychać ich w bardzo dobrej barwie.
Interesujący koncert w katedrze, mówił pan Edward Kutz. Ktoś, kto zna znakomicie akustykę katedry, bo jako dyrektor chóru ma z nią do czynienia prawie od zawsze. A naszym gościem jest ksiądz wikariusz Krzysztof Szebla. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapoznaliśmy państwa z tym wydarzeniem, bo to nie było tylko jedno wydarzenie, to była cała seria. W sobotę zakończył się we Lwowie Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Proszę przybliżyć naszym słuchaczom radia w Warszawie, w Krakowie, tutaj stąd z Kuriera Galicyjskiego, z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Co w tym czasie we Lwowie odbywało się?
Był to więc już 9 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 9 edycja tegoż tygodnia. Słyszeliśmy fragmenty jednego z koncertów w ciągu tegoż tygodnia. Rozpoczął się on 12 maja w niedzielę koncertem z dalekiej Fatimy. Można nazwać, było to takie pop-oratorium, niektórzy nazywają pop-oratorium, kolejny utwór autorstwa Zbigniewa Małkowicza, który wraz z zespołem Lumen przyjechał na ten dzień do Lwowa. W tym wydarzeniu uczestniczyli również artyści z samego Lwowa, Lwowska Orkiestra Kameralna Akademia pod dyrekcją pana Artura Mekytki. Uczestniczyły chóry i schole z terenu archidiecezji lwowskiej, tutaj Żółkiew i Lwów. I było to takie, można powiedzieć, wprowadzenie w atmosferę dnia następnego, bo jak wspomniałem, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej rozpoczął się 12 maja. 13 maja nie było jakiegoś specjalnego koncertu, ale nasi wierni zostali zaproszeni na takie wydarzenie, które miało miejsce 13 maja w kolejną rocznicę objawień fatimskich, na mszę świętą przed zamkniętymi drzwiami Kościoła Matki Bożej Gromnicznej. Trochę w mediach już było na temat tego wydarzenia, dlaczego przed drzwiami Kościoła, przed zamkniętymi drzwiami.
Nawet pozwolę sobie przerwać, tydzień temu wyemitowaliśmy komentarz arcybiskupa Mokrzyckiego na ten temat.
Tak, właśnie w mediach pojawiały się te komentarze arcybiskupa i innych osób związanych z naszym tutaj Kościołem Łacińskim we Lwowie. To był niedziela i poniedziałek. We wtorek można powiedzieć nie było takiego typowego koncertu, bo tak kultura chrześcijańska, kultura nie tylko muzyka, chociaż przez ostatnie lata przede wszystkim muzyka ze słowem brzmiała. Był, nazwijmy to, koncert czy wieczór poezji. Wieczór poezji pani Beaty Obrytyńskiej i w ten wieczór prezentowali się artyści Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Do wieczoru wprowadził nas reżyser, dyrektor tegoż teatru, pan Zbigniew Chrzanowski. W tym, no, jednak muzyka musi być, jakoś zawsze ona ilustruje słowo i tak również artyści lwowscy pomagali tutaj w przeżywaniu, prezentując pewien w przerwie poezji, utwory, no przede wszystkim barokowe. To był wtorek. W środę, nietypowo może w środę, bo zawsze w tygodniu Tydzień Kultury Chrześcijańskiej przeważnie związany jest z datą urodzin świętego Jana Pawła II. I w Ipsa Die, czyli w dzień urodzin, zawsze prezentował się chór katedry imienia świętego Jana Pawła II. No tym razem była to środa uprzedzająca tę datę. I wtedy zaśpiewał koncert, dał nam chór katedralny imienia Jana Pawła II, wpisując się, można powiedzieć, jednocześnie w przeżywany w Polsce rok Stanisława Moniuszki. Obchodzimy 200. rocznicę urodzin naszego kompozytora i zabrzmiały więc utwory tegoż kompozytora naszego narodowego i utwory związane też z naszą ojczyzną i jednocześnie z Janem Pawłem II, o ziemia polska, ziemio trudna, na przykład, między innymi. I to była środa. W czwartek troszeczkę na wesoło zaprezentowały swoją twórczość, czy można powiedzieć, talenty artystyczne dzieci z naszej świetlicy. Świetlicy, która działa przy Katedrze Łacińskiej we Lwowie. To był taki wieczór zatytułowany Cztery pory roku. Brzmiała oczywiście, jak się domyślamy, muzyka Antonio Vivaldiego, Cztery pory roku, a całość oparta była o scenariusz taki zabawny króla roku, który miał cztery córki, wiosna, lato, jesień, zima. No i oczywiście tak na wesoło dzieci pokazały swoje możliwości artystyczno-muzyczne. To był czwartek. We wstępie do tego fragmentu naszej audycji usłyszeliśmy organy i dwie artystki, które wówczas uczestniczyły w koncercie, pani Anna Iwaniuszenko i pani Lilia Nikitczuk, które w piątek zaprezentowały program artystyczny.
Muszę powiedzieć, przepraszam, że się wtrącę, że bardzo duże emocje w nich były i ja widziałem, zresztą one to powiedziały, że to dla nich był zaszczyt, że one w tym wnętrzu Katedry Łacińskiej we Lwowie mogły zagrać. To były niekłamane emocje. Już po koncercie, już po samym wystąpieniu.
Jest to dosyć powszechne, bym powiedział, jako już piąty rok jestem w Katedrze Lwowskiej i często przychodzą do nas artyści właśnie ze Lwowa. Czy to z Filharmonii, czy z Akademii Muzycznej i chcą tutaj coś zagrać, ewentualnie zaśpiewać. I tak w ciągu roku, nawet ostatnie tygodnie, czy ostatnie dwa miesiące też byli artyści, którzy no, chcieli tutaj zaśpiewać. To była muzyka na przykład Heinrich Schütz, jego utwory pasyjne, które zabrzmiały w naszej katedrze tylko na wielkich organach, plus właśnie zespół śpiewaków, taki można powiedzieć solowych, więc na dosyć wysokim poziomie. I te emocje zawsze uczestniczą tym ludziom, żeby tutaj zaśpiewać to wnętrze. Zresztą, no wiadomo, katedra, która kiedyś miała na pewno swoją jakąś kapelę, swój zespół śpiewaków i ta muzyka czasami, jak faktycznie słyszy się ją, to jest hic et nunc, tu i teraz wykonywana muzyka, która jest, chociaż powiedzmy sobie szczerze, jednak Heinrich Schütz to był protestancki kompozytor, więc ale dzisiaj Bacha, Händla, utwory, które zabrzmiały w piątek w ciągu tygodnia kultury chrześcijańskiej i Pergolesi też był, które zabrzmiały na instrumencie tym małym, odnowionym, to co było wspomniane przez pana Edwarda Kuca, że 3 maja oddaliśmy do użytku ten mały instrument sześciogłosowy, zdawałoby się 6 głosów do takich powiedzmy organów gdzieś 40-parogłosowych, 50 czy nawet 100-głosowych, jakie w Polsce można znaleźć, no to jest niewiele, ale to był taki mały instrument dla towarzyszenia chociażby nieszporom kiedyś. Dzisiaj można go również wykorzystać koncertowo, czego przykład mieliśmy w ostatni piątek w wykonaniu naszych artystek, jak wspomniałem. Były utwory Bacha, Pergolesiego czy Händla, ale też takim wprowadzeniem było może nawet na ten instrument, taki niewielki, ale bardzo pięknie brzmiący, 3 utwory z tabulatury Jana z Lublina. To takie artystyczne, bardziej zaangażowane część tegoż tygodnia kultury chrześcijańskiej, a zakończył się ten tydzień w sobotę prezentacją filmu w dzień urodzin Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Wierni mieli okazję oglądać film Santo Subito, w którym no, ksiądz Sławomir Oder przedstawiał postacie związane czy z beatyfikacją, czy z kanonizacją, przygotowujące do kanonizacji Jana Pawła II.
I mamy przygotowany jeszcze pewien fragment Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz ten fragment usłyszał i nawet wiedział, co to jest.
Tak. Więc to nawet nie z samej kultury chrześcijańskiej, tylko przy okazji konserwacji, renowacji, rekonstrukcji tych małych organów, jednym z projektu wpisane było również nagranie płyty na tym instrumencie. I w nagraniu tej płyty uczestniczył profesor Wiktor Łyjak z Warszawy i wspomniana już Lwowska Orkiestra Kameralna Akademia, którzy nagrali 2 koncerty organowe Händla i koncert organowy Haydna. I to był właśnie fragment, który zabrzmiał tutaj przy wejściu do studia. Usłyszałem tejże płyty.
A nasza Karina Wysoczańska już ma przygotowany ten fragmencik, który Państwo w Warszawie i w Krakowie będą mieli okazję posłuchać. prawdziwa uczta duchowa i muzyczna w katedrze. Ostatnimi czasy Studio Lwów staje się audycją niemalże muzyczną i jak księdza zapytam jeszcze o jedną rzecz, nie wiem czy teologiczną, czy bardziej muzyczną. Jako łacinnik jestem przyzwyczajony do tego, że w kościele Ewangelię się czyta. Kiedyś przyszedłem do katedry naszej tu lwowskiej i usłyszałem, że Ewangelia jest śpiewana, a potem się okazało, że to... Jeszcze nie wiedziałem, że ksiądz to ksiądz, a teraz już wiem, że ksiądz to ksiądz, który śpiewa.
Żyjemy tutaj otoczeni kościołem wschodnim, który śpiewa. I ja jestem też, można powiedzieć, po studiach muzykologicznych na KUL-u, gdzie mieliśmy zajęcia też takie liturgiczno-muzyczne. I trzeba powiedzieć, że w tym momencie przypomina mi się taki też jeden tekst, może nie z samego chrześcijaństwa, ale Kurta Zaksa, takiego muzykologa, który pisał o kulturach muzycznych świata i na przykład, że Żydzi nie potrafią czytać Pisma Świętego, oni je śpiewają. I tak jest w obrządku wschodnim, że tam jakby to jest wpisane w liturgię, że się śpiewa pewne fragmenty. U nas jest to bardziej nastawione w łacińskiej, że teraz dużo rzeczy można recytować, ale samo to, że te studia i doświadczenie z muzyką w liturgii po prostu jakoś mnie mobilizuje do tego, żeby pokazać że, naszym braciom ze wschodu, że u nas też można śpiewać.
Że łacinnicy też potrafią,
potrafią śpiewać. Więc to trzeba pokazywać i też mając wykłady w naszym seminarium, w seminarium lwowskim, jakoś tutaj staram się zarazić kleryków taką prawodawstwem muzyczno-liturgicznym, które mówi, że na przykład w danym momencie należy śpiewać. I Ewangelia na przykład śpiewana w jakieś większe uroczystości, czy święta, czy chociażby w niedzielę, ona pokazuje i pokazuje nie tylko nasze możliwości, że możemy, tylko pamiętajmy, to jest chwała Boża. I ja to tak czasem pół żartem, pół serio mówię, że tego, czego nie odśpiewamy tu na ziemi, będziemy w czyśćcu musieli odśpiewać. Także lepiej zaśpiewać tutaj, niż potem śpiewać coś przez 100 lat, jakąś jedną prefację.
Zbliża się sezon turystyczny, już jest, właściwie się już rozpoczął, wakacje za pasem. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chce zajść akurat na tę mszę, gdzie ksiądz śpiewa, to o której to jest msza? Nie wiem, czy ksiądz może tak się autopromować, ale ja zadałem to pytanie bez konsultacji.
Najbardziej stałą moją celebracją jest msza łacińska o godzinie 8 w naszej katedrze. Oczywiście jest to msza święta, ta współczesna, posoborowa, w której staram się, co się da, zaśpiewać.
A inne tematy zostawiamy na następny raz. Mam nadzieję, że ksiądz jeszcze nas odwiedzi tutaj w studiu Kuriera Galicyjskiego.
Z miłą chęcią.
Ksiądz Krzysztof Szebla, wikariusz z katedry łacińskiej we Lwowie, jak się okazało również muzykolog z wykształcenia. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Boże.
Studio Lwów nadajemy w Warszawie i w Krakowie i przechodzimy do następnego gościa. Naszym gościem jest Enver Bekirov z Fundacji Dobroczynnej Hajtarma, co znaczy powrót w języku krymsko-tatarskim. Dobry dzień.
Dzień dobry, słuchaczom Kuriera Galicyjskiego.
Tak, jesteśmy we Lwowie, nadajemy z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Trudny moment, będziemy tłumaczyć tę rozmowę. W ostatnią sobotę Andrzej Sadowej odkrył dłożku, gdzie było napisano płoszcza rynok nie tylko w ukraińskiej, a także w angielskiej, co było raniejsze, i w krymsko-tatarskiej mowie. Ja powiedziałem o tym, że w ostatnią sobotę mer Andrzej Sadowy odsłonił tablicę z napisem plac rynkowy w języku ukraińskim, angielskim, co było do tej pory, ale również w krymsko-tatarskim.
Дійсно, це сталося, і для нашої громади це була така несподівана, приємна новина, бо ми разом з Львівською міською радою і за підтримки Міжлісу кримськотатарського народу саме в ці дні проводили низку заходів, присвячених 75-м роковинам геноциду кримськотатарського народу. І саме в рамках цих подій також була відкрита ця табличка, де також і кримськотатарською мовою назва.
Pan Enwer powiedział, że rzeczywiście takie wydarzenie miało miejsce. To się odbyło w ramach obchodów rocznicy 75. rocznicy deportacji Tatarów, bo taką rocznicę obchodziliśmy w zeszłym tygodniu i w ramach tej rocznicy było nie tylko odsłonięcie tej tablicy, ale również kilka innych wydarzeń.
Разом з місцевою громадою напродовжі там кількох днів ми проводили відкриття декількох виставок робот кримсько-татарських місців. Одна з них присвячена саме депортації. Це Рустем Емінов, його серія картин «Унутма», «Не забудь», де для львів'ян, гостей міста, прямо в центрі міста біля ратуші, було відкрито експозицію. Це те, як художник бачив ці жахливі події. І окрім цього, разом з виставкою ми представили інформаційні стенди «Депортація в цифрах і фактах» і «Гібридна депортація 14-19 року», вже сучасна, на жаль, теж в цифрах і фактах.
W ramach tych wydarzeń było odsłonięcie również tablic, wystaw. Jedna z nich to były prace autorskie Rustema Eminerowa, która nosi tytuł Nie zapomnij. Były to prace malarskie poświęcone Tatarom Krymskim, ale również dwa, jak to się mówi, stędy. Nie wiem, czy w Polszczyźnie używamy tego słowa. Też wystawy poświęcone po pierwsze deportacji sprzed 75 lat i obecnej tak zwanej, pierwszy raz usłyszałem to określenie w sobotę i zaraz o nie zapytam, hybrydowej deportacji. I tu w mene pytania, co to takie, ja pierwszy raz poczuł hybrydna deportacja?
No, na żal, na сьогоднішній день, za 5 років, маємо певну сумну статистику. Це не є секрет, що на сьогоднішній день російська окупаційна влада робить все, щоб з Криму витиснути всіх, хто не згодний з політикою Росії. І в першу чергу під ці репресії, під ці утиски підпадають саме корінне населення, кримські татари, які мають відверту проукраїнську позицію. Отже, на сьогоднішній день маємо вже близько сотні політв'язнів, частину з яких вже засуджено на строки там, до 20 років ув'язнення. Маємо вже людей, десятки, які є зникли безвісті, і маємо людей, яких вбито за політичними ознаками. Ну і, наприклад, така теж сумна цифра – 170 дітей на сьогоднішній день, яких лишили батька, да, тому що і батько за ґратами. Ну, такі, на жаль, це також ці цифри були представлені.
Гібридова депортація – то означа, що відкуд Росія зайняла Крим, відкуд триває окупація, władze okupacyjne starają się wycisnąć, takiego użyto słowa, wycisnąć Tatarów z ich ojczyzny. Poza tym smutne liczby, 170 krymsko-tatarskich dzieci żyje, mieszka bez kontaktu z ich ojcami, którzy są za kratami. Około 100 osób, czuję też ja choworu, jak coś skażę, no tak. Około 100 osób ma poważne wyroki w sprawach politycznych. Dodam od siebie, że to są zazwyczaj sfingowane procesy i kilkadziesiąt osób zaginęło bez wieści i są również zabici.
Tak, tak. I krem tego, ну, така основна політика – зробити все, щоб всі, хто не згодні, виїжджали. І, на жаль, на сьогоднішній день, за підсумками Міжлісу кримсько-татарського народу, близько 25 тисяч кримських татар, а це досить велика цифра для нашого невеликого народу, вже виїхала за терени півострова. На жаль, ця міграція продовжується, бо цей тиск, залякування, постійні обшуки, ці есесівські, скажімо так, операції, етнічні чистки, які постійно проводять, на жаль, мають свій результат.
Скажіть, будь ласка, ще раз, скільки людей вже, кримських татар, вже виїхало?
Десь близько 25 тисяч. Угу. З 300-тисячного загальної кількості, яка живе в Криму, це досить велика частина.
Około 20-50 tysięcy opuściło Krym w wyniku represji tak. Rosyjskich władz.
Tak, 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 tak. I no, dla nas i na żal, ten proces się trwa i ця частина цих людей на материковій частині. От у Львові маємо громаду десь 1500, які за 5 років тут осіли. Зокрема, і моя родина, да, ми приїхали в березні 2014 року. Ось, і так сталося, що я теж приєднався до цієї громадської діяльності, політичної. У нас є велика громада також і в Дрогобичі, там близько 15 родин.
Pan Enver Bekirov opowiada o wspólnocie krymsko-tatarskiej, która jest tutaj, w samym Lwowie jest około 1500 osób, tutaj w Galicji również są inne. Artur Deska, o którym opowiadaliśmy w naszej audycji, gościł na początku 2-3 rodziny krymsko-tatarskie. W tej chwili w Drohobyczu też jest duża wspólnota Tatarów krymskich. Na nieszczęście czasu mamy mało, a skażyć, bądź łaska, u nas na żal załuszyło się niebogato czasu. Скажіть, будь ласка, як виглядала ця перша, скажімо так, до речі, це друга депортація. Ця депортація 44-го року, про яку всі говорять, що це геноцид. Не всі, так думаємо, що це геноцид.
Треба зазначити, що це всього було виселено з маленького Кримського півострова 10 народів, тільки один з них корінний, саме кримські татари. 238 тисяч людей, більшість з яких була жінки, діти, елітні люди, бо на той момент 25 тисяч кримсько-татарських чоловіків, всі, хто мав тримати зброю в руках, були в лавах Червоної армії. Цих людей повантажили для вагони для худоби, і півтора місяці вони їхали за 3-4 тисячі кілометрів, внаслідок чого 46% людей загинуло.
Mam nadzieję, że dobrze powtórzę cyfry. 230 tysięcy zostało deportowanych. W tym czasie Tatarzy krymscy, jak inni obywatele Związku Sowieckiego, byli w szeregach Armii Czerwonej, walczyli. Jak się to już dodaje od siebie, jak ci z nich, którzy wrócili, były takie przypadki, okazywało się, że już nie odnajdowali swoich domów i swoich rodzin. Deportowano wtedy 10 narodów, ale Tatarzy są gospodarzami, są narodem autochtonicznym. I w wyniku tej deportacji, czego Rosjanie nie chcą przyznawać, około 46% umarło od chorób albo głodu tuż po deportacji.
I trzeba zaznaczyć, że do 60-tych roków ця національність, кримські татари, була офіційно заборонена, навіть згадка про цю національність, було повністю знищено всю культурну спадщину, знищено понад 14 тисяч бібліотек, повністю всі приватні колекції. Була змога знищити взагалі кримсько-татарську ідентичність, мова, культура, все, з чого складається народ, але ми все ж таки витримали, ми повернулися на свою батьківщину через 50 років. Це не так уж просто. На сьогоднішній день маємо дуже такі великі чорні плями, але відновлюємося і продовжуємо боротьбу.
Otóż mamy niestety mało czasu, mam nadzieję, że Państwo zrozumieli większość. To jest okres, kiedy Tatarzy byli wysiedleni, nie mogli wracać na swój półwysep. Mają jak gdyby taki czarną plamę w swojej historii, ale wytrzymali, wrócili i teraz dopowiadam, a teraz trwa jak gdyby ponowna, już hybrydowa, nie taka może brutalna, ale też skuteczna deportacja krymskich Tatarów. Pan Enwir, na żal, Enwer, bliższe czasu nie mają, nam trzeba zawerszyć. Sahą.
Це зачохсало, сподіваюсь, це не останній наш ефір. Будемо далі працювати.
To jest tylko jedyne słowo, które potrafię wypowiedzieć. To jest język dość trudny. Powiedziałem dziękuję. Nasz gość odpowiedział. Enver Bekirov, dobroczynna fundacja Hajtarma, czyli powrót, czego my życzymy. Karina Wysoczańska realizowała, Wojciech Jankowski. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, a za chwilę Radio Aktywni.